poprzednim wyjściu zadałem pytanie, że brukselscy urzędnicy, prawnicy zapomnieli o sytuacji, kiedy kraj chcący wyjść z Unii Europejskiej rozmyśla o tym, tak to nazwijmy, że w pewnym momencie się rozmyśla i chce wracać. Zadałem pytanie, co wtedy, i okazuje się, że Bruksela pośpieszyła z odpowiedzią. Oto rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tak dobrze znany rządzącym w Polsce, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w skrócie ETS, ogłosił opinię prawną, że Wielka Brytania może jednostronnie powstrzymać Brexit, cytat, poprzez odwołanie swojego komunikatu o opuszczeniu Unii Europejskiej na mocy artykułu 50. Dzisiaj w piątek powracamy do tego, co dzieje się w Londynie. Dzisiaj kolejny dzień maratonu debat w Izbie Gmin. Theresa May, mimo że traci zwolenników, także pośród północnoirlandzkiej partii DUP, twardo obstaje przy swoim. Twierdzi, że odrzucenie porozumienia z Unią wytworzy pewnego rodzaju pat dyplomatyczny, międzynarodowy, ale przede wszystkim gospodarczy. Tutaj cytat z jednego z kilku przemów Theresy May w Izbie Gmin. Niezależnie od tego, czy ktoś chce modelu funkcjonowania w stylu kanadyjskim, czy pragnie widzieć Wielką Brytanię jako członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to i tak wszelkie przyszłe układy będą musiały zostać wynegocjowane i będą wymagały gwarancji bezpieczeństwa z obu stron, jeśli negocjacji nie uda się zakończyć w porę. Brak pewności w tej materii oznacza brak porozumienia, powiedziała premier brytyjskiego rządu, i to zdanie stale potwierdza. A jak wygląda układ głosów? Przypominam, że Theresa May potrzebuje 320 głosów brytyjskich deputowanych, aby przeforsować porozumienie, które podpisała wstępnie z Brukselą w sprawie okresu przejściowego podczas wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli po dniu 29 marca 2019 roku. Torysi z partii Theresy May, którzy poparli wniosek w sprawie obrazy parlamentu, o czym mówiłem nieco wcześniej, oraz 10 deputowanych z północnoirlandzkiej partii DUP, Arlin Foster, twierdzą stanowczo, że i tak zagłosują we wtorek przeciwko porozumieniu premiera z Brukselą. Ich zdaniem, tutaj stosowny, smakowity cytat, to najlepszy sposób na zakończenie podziałów, które Brexit stworzył pomiędzy Brytyjczykami. I tutaj nasuwa się stwierdzenie innego publicysty Irish Times, Marka Hutchinsona, który twierdzi, że Brexit ukazuje w pełnej krasie, jak puste jest pojęcie narodu brytyjskiego. Dosłownie, Brexit reveals how hollow notion of British nation is. Hutchinson napisał, istnieje głębokie poczucie ironii wokół brexitowych spraw, ponieważ to właśnie Anglia postanowiła opuścić Unię Europejską i odzyskać rzekomo niezależną, globalną obecność, która w końcu pokazała, że niewiele może pozostać z brytyjskości w XXI wieku. Koniec cytatu. Hutchinson nawiązuje tutaj do odśrodkowych ruchów w Szkocji czy nawet Irlandii Północnej, które myślą o uniezależnieniu się od Anglii, a trzeba powiedzieć, że duży ruch wyzwoleńczy jest również w Walii, to po sąsiedzku od Anglii. I tutaj należy przypomnieć słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet, Kraków 95,2 FM i Warszawa 87,8 FM, że termin Brytyjczycy, to taka ciekawostka historyczna, takie repetytorium poranną porą w piątek 7 dnia grudnia 2018 roku. Termin Brytyjczycy był po raz pierwszy użyty przez króla Jamesa I, gdy jako król Szkocji wstąpił na tron Anglii i Irlandii w 1603 roku, ale ta narzucona przez monarchę tożsamość nie znalazła pokrycia w realiach, zwłaszcza w kontekście kulturowym, jakiej mógł oczekiwać król James I w Szkocji i Anglii, ponieważ i Szkocja, i Anglia pozostały odrębnymi królestwami aż do aktu związku z roku 1707, czyli kiedy u nas toczyła się wojna północna od roku 1700 do 1715, no to w Anglii został podpisany akt związku w 1707 roku. Panie i panowie, tyle o sprawach Brexitu, o których z perspektywy Londynu będziemy rozmawiać z naszym korespondentem Aleksem Sławińskim. Łyk muzyczny. Dzisiaj sporo grupy U2, ale nie teraz, ponieważ teraz chcę zaprosić państwa na pierwszy koncert na żywo w eterach Radia Wnet. Formacja Katedra i ich nowa płyta Człowiek za dużo myślący. To wszystko już w najbliższą niedzielę, 9 grudnia. Zespół Katedra na żywo w Radiu Wnet na częstotliwości 87,8 w Warszawie i 95,2 w Krakowie. Tego właśnie dnia o godzinie 20 w warszawskim klubie Chmury, to jest najbliższa niedziela, 9 grudnia, warszawski klub Chmury przy ulicy 11 listopada 22. Tam właśnie odbędzie się koncert formacji Katedra, która promuje krążek niezwykły krążek. Człowiek za dużo myślący, a na żywo ten koncert będzie można wysłuchać w Radiu Wnet kilka chwil po godzinie 20 w najbliższą niedzielę. No skoro tak, no to przebój, który nam się uczynił z ukłonami dla naszego szefa administracyjnego, Lecha Rusteckiego, który ten utwór kocha nad życie, już przed rokiem dopytywał w okolicach gwiazdki, kiedy ta druga płyta Katedry będzie. Lechu, wreszcie jest i mam nadzieję, że dżentelmeni z formacji Katedra wręczą ci ją osobiście z autografami. Kiedy zgasło serce? Słuchają Państwo Radia Wnet, a w Radiu Wnet piątkową porą poporanku Wnet Krzysztofa Skowrońskiego. Jak zawsze, Studio Dublin, czyli wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Ale niezwykłe nagranie, panie i panowie. Formacja Katedra, kiedy zgaśnie słońce. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę o godzinie 20 w warszawskim klubie Chmury przy ulicy 11 listopada 22 koncert formacji Katedra. Promują najnowszą płytę Człowiek za dużo myślący. A na żywo tego dnia na falach krakowskich Radia Wnet 95,2 i warszawskich falach UKF 87,8 ten koncert na żywo. Panie i panowie, a teraz przeniesiemy się do Londynu, ponieważ za chwilę rozmowa niezwykła naszego korespondenta Aleks Sławiński, nasze serce i oczy, i usta, i uszy w Londynie, korespondent Radia Wnet. Rozmowa niezwykła, którą poprzedzę takim moim zdaniem, taką moją opinią, którą napisałem gdzieś kiedyś w pewnym piśmie o tym, co trzeba, aby Polacy uczynili, by byli mocnym, silnym narodem. Cytat z samego siebie. Współczesna Polska i Polacy potrzebują żywiołu myśli z jej wielogłosowością. Polifonia myśli musi odkształcić zastaną rzeczywistość tak, aby odnaleźć nowy wymiar polskiej przestrzeni i nowego ducha czasu. Bez wątpienia w taki sposób postrzega to, co dzieje się z Polakami, albo powinno się zadziać, książę Jan Żyliński, z którym Aleks Sławiński rozmawiał w Londynie. Książę Jan Żyliński, osoba znana wszystkim Polakom na Wyspach, nie tak dawno kandydował na mera, na burmistrza Londynu. Wspiera działalność kulturalną i jest dumny z tego, że jest Polakiem. O jego dwóch pomysłach, a w rozmowie z Aleksem Sławińskim. Słuchają Państwo Studio Dublin i przenosimy się teraz do Londynu. Pierwsza część wnetowego londyńskiego zwiadu. Aleks Sławiński rozmawia z księciem Janem Żylińskim. Londyński wnetowy zwiad.
Rozmawiam z księciem Janem Żylińskim, który jest inicjatorem postawienia pomnika polskich lotników w Londynie. Jeden już mamy w Nordholz, jednak ten pomnik byłby czymś zupełnie innym.
Przede wszystkim to byłby pomnik skupiony na nasz wkład, polski wkład w bitwie o Anglię. I byłby w śródmieściu Londynu i byłby bardzo duży, bo 30-metrowy. Taki jest plan. Dlaczego? Właściwie to postawienie pomnika, a to może zająć parę lat, zanim on stanie, będzie tylko wisienką na torcie, a ten tort to jest najważniejsza rzecz, mianowicie przemeblowanie Anglikom w głowie, żeby wybić im z głowy, że to oni wygrali bitwę o Anglię. Polacy wygrali i oni to muszą zrozumieć. Jeśli się pojedzie do Wiednia, to wszyscy mówią, że Niemcy wygrali pod Wiedniem, że żadnych Polaków tam nie było. Więc Anglicy nie dość, że nam ukradli enigmę, którą myśmy rozszyfrowali, to jeszcze ukradli nam bitwę. Więc robimy akcję, dużą akcję propagowania tej prawdy, która przez wiele lat była ukryta, żeby Anglikom i Polakom przemeblować w głowach. I o dziwo, i to jest coś, co mi się nie mieściło w głowie, bo odbieramy Anglikom ich świętość. Tak jak Polakom ukraść Matkę Boską Częstochowską. Coś w tym stylu. I oni bardzo dobrze reagują. Mówią, nie wiedzieliśmy o tym. Wiedzieliśmy, że tam paru Polaków było, ale że mieli taki decydujący wpływ, taka ważna rola, nie wiedzieliśmy. Dziękujemy za to. Popieramy. Podpisują petycję. Anglicy lepiej reagują niż Polacy, no bo wiadomo, Polacy mają swoje kompleksy i wolą być w jakiejś norze i nie wychylać się. Anglicy, zwłaszcza w Londynie, naprawdę, wiadomo, że są rasiści, ale przytłaczająca większość Anglików nas kocha. I ja chcę to wykorzystać, żeby w końcu im nauczyć, jaka jest prawda. Więc decydująca statystyka to jest to, że w dniu bitwy o Anglię w 1940 roku polscy piloci, a były tylko dwa dywizjony tych polskich pilotów, strąciły ponad 60% wszystkich samolotów niemieckich tego dnia. Anglicy mieli setki pilotów, prawie 1000 pilotów. Myśmy mieli ułamek tego, ale nasi chłopcy byli lepsi, bo nie mieli w sobie strachu.
Wspomniał właśnie pan o tym wychodzeniu z getta polskiego. Jest pan między innymi inicjatorem aktywizacji Polaków politycznej. To pan właśnie rozpoczął akcję startowania w wyborach Polaków. Tak. Jaki sukces osiągnęliśmy w lokalnych wyborach ostatnim razem?
Początki jakiejkolwiek działalności, czy to biznesowej, czy społecznej, zawsze są skromne. Ja jestem dumny z tego, że wystawiliśmy 50 kandydatów na radnych. Oczywiście chciałem, żeby któryś wygrał. W niektórych okręgach bardzo dobrze im się powiodło. Niestety żaden nie został radnym, ale jak na pierwszy start, to uważam, że dokonaliśmy cudu. Więc wyprzedziliśmy w niektórych okręgach partię zieloną, liberalnych demokratów, trzecia partia Wielkiej Brytanii i UKIP, czyli ta partia tych nacjonalistów brytyjskich, których należy tępić ostro.
Czy przed następnymi wyborami już rozpoczęła się kolejna kampania wyborcza? Czy już są nowi kandydaci? Czy to będą te same osoby, które startowały poprzednim razem? Czy udało się rozszerzyć grupę osób, które będą brały udział? I czy to będzie tylko w Londynie?
Następne wybory są za trochę mniej niż 4 lata, więc mamy dużo czasu. Teraz się skupiamy na akcji oklejania samochodów i pojazdów najprzeróżniejszych. Dużym zdjęciem samolotu, na którym nasi polscy piloci latali, mianowicie Huragan, i odpowiednie teksty, między innymi to, że Polacy strącili te 60%. Więc co to znaczy? To jest akcja przemeblowania zarówno Polakom i Anglikom w głowach. Jest to praca organiczna. Dążę do tego, żeby na terenie Londynu było 1000 takich samochodów. Więc każdy Londyńczyk, czy to Polak, czy muzułmanin, czy Anglik, czy Francuz, nieważne. Tu są najprzeróżniejsze nacje w Londynie. 5-6 razy dziennie zobaczy te napisy. Ja im chcę zrobić pranie mózgu. Najwyższa pora, bo dotychczas przez ostatnie 80 lat pranie mózgu było w odwrotnym kierunku. A teraz dowiedzą się prawdę, więc to robimy w międzyczasie. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to mamy bardzo dużo czasu. I myślę, że kampania samochodowa przyczyni się do obudzenia zarówno Polaków, jak i Anglików, bo Anglicy też na nas głosują. Jak startowałem na burmistrza Londynu, to zdobyłem 40 tysięcy głosów. Przeważnie Anglicy na mnie głosowali. Anglicy lubią coś nowego, wiedzą, że jesteśmy spokojni, pracowici i noszą nas na rękach. Jesteśmy uważani powszechnie za idealnych przybyszów, za wzór dla wszystkich innych mniejszości. To trzeba wykorzystać. To trzeba wymienić na wpływy w mediach i w polityce. Musimy mieć radnych, musimy mieć posłów do parlamentu. Musimy opanować media. Mnie to interesuje. Nie interesuje mnie grajdołek polski, getto polskie, które stale to samo robi od 50 lat. Wielcy patrioci, jestem pełen szacunku dla nich, ale ja się tutaj urodziłem. Ja chcę podbić Anglię. Dla mnie to jest o wiele ciekawszy temat niż polskie getto.